Zajęcie ziem polskich, na które Armia Czerwona wkroczyła 17 września 1939 roku, aneksja przygranicznych rejonów Finlandii w wyniku wojny 39-40, aneksja Litwy, Łotwy i Estonii w 1940 roku oraz oderwanie od Rumunii Północnej Bukowiny i Besarabii w tym samym roku dawały Związkowi Radzieckiemu szeroki pas ziem osłaniający najważniejsze rejony przemysłowe oraz świetną bazę do wyprowadzenia wojsk w najważniejszych kierunkach. Stalin spokojnie przygotowywał swoją armię do wielkiej ofensywy. Uważał, że ma wystarczająco dużo czasu na wyszkolenie nowej kadry, która wypełniłaby pustkę, jaka powstała w okresie Wielkiej Czystki po usunięciu 36 tysięcy oficerów. Co prawda wydarzenia w 1938 roku, gdy Hitler przyłączył Austrię do Rzeszy i zabrał duży obszar Czechosłowacji, zaskoczyły go, ale odzyskał spokój po zawarciu sojuszu z Niemcami 23 sierpnia 1939 roku. Mógł po prostu obserwować rozwój wydarzeń i, korzystając z tego, że inne sprawy pochłaniały uwagę Hitlera, wyciągać mu sprzed nosa najbardziej tłuste kąski. Był przekonany, że niemiecka armia po podboju Polski pojedzie na podbicie zachodu Europy, a tam napotkałaby przeciwnika o wiele silniejszego niż w Polsce. Na dodatek dobrze chronionego przez potężne umocnienia, linię Maginota i belgijskie twierdze. Wojna na zachodzie byłaby więc krwawa i długotrwała, co dałoby Armii Czerwonej, już przygotowanej do boju, dobry pretekst do wystąpienia w obronie pokoju, gdy obydwie strony byłyby bardzo wykrwawione. Nawet gdyby nie udało się podjąć interwencji w czasie walk toczonych przez armie francuskie i niemieckie, można by, uważał Stalin, zrobić to później, po zakończeniu wojny na zachodzie, gdy Wehrmacht leczyłby rany. 19 sierpnia 1939 roku, przemawiając na posiedzeniu biura politycznego, powiedział: w zwyciężonej Francji francuska partia komunistyczna zawsze będzie bardzo silna. Nieuchronnie nastąpi rewolucja komunistyczna i możemy wykorzystać tę sposobność do udzielenia Francji pomocy oraz uczynienia z niej naszej sojuszniczki. Później wszystkie narody, które znajdą się pod protektoratem zwycięskich Niemiec, również staną się naszymi sojusznikami. Wówczas będziemy mieli szerokie pole działania we wspieraniu światowej rewolucji. Wracał więc do koncepcji z 1920 roku, gdy liczył, że rewolucja ogarnie państwa europejskie, a Armia Czerwona jedynie pomoże komunistom przejąć władzę. Tymczasem wojna na zachodzie nie spełniła nadziei Stalina. Alianci przegrali w zadziwiająco szybkim tempie, natomiast straty Wehrmachtu nie były duże. 27 074 zabitych, 18 384 zaginionych i 111 043 rannych. O wiele istotniejsze były straty sprzętu, przede wszystkim lotniczego. W czasie kampanii w Belgii i Francji 1428 samolotów niemieckich zostało zniszczonych, a 488 uszkodzonych, łącznie 1916, co stanowiło aż 36% liczby samolotów bojowych z 4 maja 1940 roku. Te braki miały fatalny dla Niemców wpływ na przebieg bitwy o Anglię, a jak się okazało w 1941 roku, również dla walk na froncie wschodnim. Tym bardziej, że sytuacja gospodarcza Niemiec pogarszała się. W 1941 roku w przemyśle zbrojeniowym brakowało 300 tysięcy wykwalifikowanych robotników, a Hitler żądał, aby wojska lądowe liczyły 200 dywizji. Nie można było pogodzić zwiększenia liczebności wojska i uzupełnienia braków siły roboczej w przemyśle. Najważniejszy jednak był opór Wielkiej Brytanii, której nowy premier Winston Churchill odrzucił możliwość paktowania z Hitlerem i zawarcia pokoju. W rezultacie Niemcy coraz bardziej angażowały się w wojnę z Wielką Brytanią. Stalin, przekonany, że Hitler nie zdecyduje się na rozpoczęcie wojny na wschodzie, dopóki nie zakończy walk na zachodzie, mógł spokojnie przygotowywać Armię Czerwoną do zwycięskiego pochodu przez Europę. Tym bardziej, że wnioski płynące z analizy działań niemieckich we Francji nakazywały konieczność masowego wprowadzenia do uzbrojenia wojsk radzieckich nowych typów czołgów i samolotów. Pierwszy plan wojny z Niemcami został opracowany przez radziecki sztab generalny na jesieni 1939 roku, prawdopodobnie w październiku, i przez następne miesiące był modyfikowany. Kolejny plan uderzenia na zachód sztab generalny opracował 18 września 1940 roku. Przewidywał, że dwie armie frontu północno-zachodniego, liczące 25 dywizji, w tym 4 dywizje pancerne i 2 brygady, uderzą na północy w kierunku Olsztyna. Posuwające się w środku Wielkiego Frontu Związki Frontu Zachodniego, 4 armie liczące łącznie 45 dywizji, w tym 3 dywizje pancerne oraz 3 brygady, rozdzielą swoje siły i pójdą na północ w stronę Olsztyna oraz na południe w kierunku Lublina. Na południu front południowo-zachodni, 5 armii liczących 77 dywizji, w tym 3 dywizje pancerne oraz 2 brygady, miał uderzyć znad Przemyśla na Radom i Łódź. Jednocześnie 9. Armia tego frontu zaatakowałaby z północy i wschodu Rumunię, aby opanować pola naftowe w rejonie Ploeszti. Gdyby Stalin wiedział, że Niemcy w tym czasie mieli w Polsce ledwie 28 dywizji, zapewne nie zawahałby się wydać rozkazu do rozpoczęcia ofensywy. Jednakże informacje sztabu generalnego mówiły o 243 dywizjach, a to już była siła wymagająca zgromadzenia znacznie większej ilości wojska. Ofensywne założenia zostały zmienione w marcu i w maju 1941 roku. Nowy plan przewidywał, że główne uderzenie zostanie wyprowadzone z zachodniej Ukrainy i Brześcia Litewskiego na południową Polskę. Jednocześnie opracowano plany mobilizacyjne, zatwierdzone przez rząd radziecki 12 lutego 1941 roku, przewidujące wystawianie wojsk liczących 9 milionów żołnierzy, dysponujących aż 37 tysiącami 800 czołgami i 22 tysiącami 200 samolotami. Tak bardzo radzieccy strategzy byli pod wrażeniem siły i mobilności Wehrmachtu, reprezentowanych w czasie kampanii na zachodzie. Tymczasem ocena siły i możliwości Armii Czerwonej była bardzo krytyczna. Wojna z Finlandią, która rozpoczęła się 30 listopada 1939 roku, wykazała bardzo wyraźnie, jak źle Armia Czerwona jest dowodzona, wyszkolona i uzbrojona. Pokonanie maleńkiej armii fińskiej, liczącej około 400 tysięcy żołnierzy, pozbawionej czołgów i ciężkiej artylerii, ze słabiutkim lotnictwem, tylko 200 przestarzałych samolotów, zajęło wielokrotnie liczniejszej Armii Czerwonej 105 dni i naraziło ją na ogromne straty niewspółmiernie wyższe niż straty obrońców. Według oficjalnych danych w Finlandii zginęło i zaginęło około 126 tysięcy żołnierzy radzieckich, 264 tysiące odniosło rany, 800 samolotów i około 2300 czołgów zostało zniszczonych. Tymczasem obrońcy stracili prawie 25 tysięcy żołnierzy zabitych i 44 tysiące rannych. Siły radzieckie w pierwszej fazie wojny liczyły 27 dywizji piechoty, jedną dywizję kawalerii i jeden korpus zmechanizowany, 3 brygady czołgów i około 800 samolotów. A siły zbrojne Finlandii po mobilizacji liczyły 14 dywizji piechoty i brygady kawalerii, łącznie 400 tysięcy żołnierzy, bez broni pancernej i ciężkiej artylerii. Równie pesymistyczny obraz możliwości Armii Czerwonej wynikał z gry wojennej przeprowadzonej przez sztab generalny w styczniu 1941 roku. W niej generał Georgij Żukow przejął dowództwo nad wojskami atakującymi, zaś generał Dmitrij Pawłow nad broniącymi się. Scenariusz opierał się na założeniu, że dowodzeni przez Żukowa niebiescy, w których łatwo można było rozpoznać Wehrmacht, uderza z siłą 80 dywizji na froncie ciągnącym się od Prus Wschodnich do Bagien Prypeci. Żukow przeprowadził 3 potężne uderzenia, zniszczył siły czerwonych Pawłowa i poprowadził swoje dywizje głęboko w rosyjskie ziemie. Co prawda w drugiej grze wojennej rezultat nie był tak zły dla obrońców, lecz nie dawał powodu do dumy. Przy takich ocenach siły bojowej Armii Czerwonej nie należało spieszyć się z uderzeniem na Wehrmacht, którego morale w wyniku zwycięskich kampanii sięgnęło szczytu, żołnierze i dowódcy byli zaprawieni w bojach, sprzęt i uzbrojenie sprawdzone i udoskonalane w wyniku doświadczeń z pól bitewnych, organizacja wojska i logistyka doprowadzone do perfekcji. Bez wątpienia Stalin czekał na zrealizowanie planu mobilizacyjnego, postawienia pod broń 9 milionów żołnierzy i wyprodukowania dla nich odpowiedniej ilości nowoczesnego uzbrojenia. Czołg T-34, jeden z najlepszych czołgów w II wojnie światowej, skonstruowany przez zespół biura konstrukcyjnego Charkowskiej Fabryki Parowozów, kierowany przez Koszkina, od jesieni 1937 roku w grudniu 1939 uzyskał akceptację Komitetu Obrony, który nakazał zbudowanie w 1940 roku 220 czołgów. Pierwszy doświadczalny czołg był gotowy w lutym 1940 roku i po okresie intensywnych prób w czerwcu 1940 uruchomiono produkcję seryjną. Do końca roku z 2 radzieckich zakładów czołgowych wyjechało 115 egzemplarzy nowych wozów bojowych. W 1941 było nieco lepiej, gdyż w pierwszym półroczu wyprodukowano 1110 tych czołgów. Ale to było wciąż niewiele, jak na oczekiwania Stalina. Podobnie sprawa miała się z ciężkim czołgiem nazwanym KW-1 na cześć komisarza obrony Klimenta Woroszyłowa. W 1940 roku wyprodukowano 234 czołgi tego typu, a w pierwszym półroczu 1941 roku 393. Nie wszystkie oczywiście przekazano do jednostek liniowych. 22 czerwca 1941 roku Armia Czerwona miała 967 czołgów T-34 i 508 KW. Tak więc w niewyobrażalnie wielkiej masie 22 600 czołgów, jakie w czerwcu 1941 miała Armia Czerwona, było mało pojazdów nowoczesnych. Ale nawet i ta skromna jak na warunki radzieckich wojsk pancernych liczba nowych wozów bojowych nie oddaje właściwego obrazu nowoczesności, obejmuje bowiem czołgi, które dojechały do jednostek 22 czerwca 1941, a nie wozy w gotowości bojowej. A wiele z nich miało wady fabryczne, które trzeba było usunąć. Brakowało wyszkolonych załóg i zaplecza dla sprawnego funkcjonowania jednostek pancernych, pojazdów ratowniczych, które mogłyby wyciągać z błota czołgi, gdyby tam się zagrzebały, lub ściągać z pola bitwy uszkodzone pojazdy wozów amunicyjnych, części zamiennych itd. I nie chodziło jedynie o liczbę czołgów w jednostkach liniowych, lecz o możliwości przemysłu uzupełniania strat. 2-3 tysiące nowoczesnych czołgów mogło zostać zniszczonych, zanim dojechałyby do Warszawy. A zdolności produkcyjne radzieckich zakładów nie były jeszcze na tyle duże, aby dosłać odpowiednią liczbę czołgów nowych typów, części zamiennych i podtrzymać agresywną siłę wojsk pancernych. Brakowało również załóg, którymi można byłoby obsadzić nowe czołgi. Jeszcze gorzej sprawa miała się ze starszymi typami czołgów typu BT, tak zwany Bystry Tank, szybki czołg IT-26. Według oficjalnych źródeł radzieckich tylko 27% z nich było w stanie gotowości bojowej, co oznaczało, że 22 czerwca 1941 roku Armia Czerwona mogła rzucić do walki 6210 czołgów starego typu, a więc o niewielkiej wartości bojowej. W lotnictwie sytuacja była podobna. Radziecka doktryna wojenna wyznaczała siłom powietrznym rolę wsparcia, osłony i rozpoznania na rzecz wojsk lądowych. Z tego względu lotnictwo bombowe stanowiło mniejszość w siłach powietrznych, około 45% całości lotnictwa, 31% w zachodnich okręgach. Nie podejmowano produkcji na większą skalę samolotów bombowych dalekiego zasięgu. Samolot tego rodzaju, P-8, wyprodukowano w 79 egzemplarzach. Na rozwoju lotnictwa myśliwskiego negatywnie zaważyła koncepcja z początków lat 30., przewidująca współdziałanie dwupłatowych samolotów przechwytujących i szybkich jednopłatów pościgowych. Mimo wydatnego wzrostu liczby produkowanych samolotów, w 1940 roku 10,5 tysiąca egzemplarzy, w 1941 prawie 16 tysięcy egzemplarzy, wytwarzano mało maszyn nowych typów. W 1941 roku radzieckie zakłady lotnicze wypuściły tylko 3719 samolotów o nowoczesnej konstrukcji. Udane myśliwce jak I, MiG-3, szturmowiec Il-2 czy samolot bombowy P-2 wprowadzano do produkcji z dużym opóźnieniem. Na przykład w 1940 roku wyprodukowano tylko 2 egzemplarze bombowców P-2. Był to lekki samolot bombowy, skonstruowany w 1938 roku przez Władimira Petlakowa, przetrzymywanego w specjalnym więzieniu. P-2 były lubiane przez załogi ze względu na łatwość pilotażu, stabilność lotu nurkowego i możliwość wykonania precyzyjnego ataku. Łącznie wyprodukowano 11,5 tysiąca samolotów, w tym około 500 myśliwców P-2V oraz pewną liczbę samolotów rozpoznawczych. Podobnie sprawa miała się ze szturmowymi Il-2, tak zwany szturmowik, prototyp samolotu przeznaczonego do zwalczania czołgów. Wykonał pierwszy lot wiosną 1939 roku. Były to najlepsze w swojej klasie w całej II wojnie światowej. Produkcja tych samolotów rozpoczęła się bardzo niemrawo w 1940 roku, a w pierwszej połowie 1941 wyprodukowano zaledwie 250 egzemplarzy. Niski poziom techniczny radzieckiego przemysłu i mnożące się kłopoty technologiczne dodatkowo opóźniały dostarczenie jednostkom bojowym pełnowartościowej broni. Na około 8,5 tysiąca samolotów w zachodnich okręgach Związku Radzieckiego było tylko 1540 samolotów nowych typów, a zaledwie 1/3 personelu latającego potrafiła posługiwać się nowym sprzętem. Co gorsza, nawet ci, którzy zapoznali się z nowymi samolotami, spędzili za ich starami tylko kilka godzin, gdy dla porównania w amerykańskich siłach powietrznych do walki mógł wyruszyć pilot mający doświadczenie 150 treningowych godzin. Sytuację pogarszała nieukończona reorganizacja sił powietrznych. Na przykład ze 106 nowych pułków lotniczych od stycznia do czerwca 1941 sformowano tylko 19. Podział lotnictwa operacyjnego na fronty i armię, utrudniający dowodzenie i koncentrację na najważniejszych odcinkach oraz niski poziom wyszkolenia pilotów i kadry dowódczej, tworzyły chaos, w którym trudno się spodziewać, aby Armia Czerwona mogła wyruszyć do boju z Wehrmachtem, wojskiem tak groźnym, które udowodniło swoją wartość i skuteczność, zwyciężając w walce z największymi potęgami ówczesnego świata. Stalin doskonale zdawał sobie z tego sprawę. Wysłannicy Sztabu Generalnego i Biura Politycznego, którzy wizytowali jednostki w zachodniej części państwa, nie ukrywali braków. Raporty, jakie trafiały na biurko Stalina, mówiły o niewłaściwym przygotowaniu. Musiało więc minąć jeszcze wiele miesięcy, zanim Armia Czerwona spełniłaby wymogi określone przez Sztab Generalny, a gwarantujące zwycięstwo w pochodzie przez ziemie polskie i niemieckie. Sytuacja zmieniała się. Hitler, mimo zaangażowania na Zachodzie od lipca 1940 roku, koncentrował wojska nad granicą ze Związkiem Radzieckim. Ta wielka operacja była aż nadto widoczna, aby Rosjanie mogli uwierzyć, że chodzi o szkoleniowe zgrupowanie wojsk Wehrmachtu przeznaczonych do inwazji na Anglię, w rejonie, gdzie nie mogły dotrzeć brytyjskie bombowce i samoloty rozpoznawcze. Jeżeli w ogóle Stalin wierzył, że Niemcy kiedykolwiek myśleli poważnie o inwazji na Wyspy Brytyjskie. Napływały ostrzeżenia przed agresją. Richard Zorge, radziecki szpieg działający w Tokio, gdzie uzyskał dostęp do tajnych informacji dzięki przyjaźni Eugena Otta, niemieckiego attaché wojskowego, a później ambasadora, od marca 1941 roku informował, że Niemcy gotowi będą do rozpoczęcia wojny w końcu maja 1941 roku. 15 czerwca podał ostateczną datę rozpoczęcia wojny, 22 czerwca. Richard Zorge, Niemiec, syn jednego z założycieli niemieckiej partii komunistycznej, zwerbowany w 1933 roku przez radziecki wywiad wojskowy, rozpoczął działalność 6 września tego roku, po przybyciu do Yokohamy w Japonii, jako korespondent niemieckich gazet. Dzięki zaufaniu Eugena Otta, niemieckiego attaché wojskowego, a później ambasadora Niemiec w Tokio, uzyskał dostęp do tajnych dokumentów, których treść przekazywał do Moskwy. Wiele informacji udało mu się zdobyć w wyniku działania agentów z jego siatki o nazwie Ramsey, wśród których był Ozaki Hitsumi, bliski doradca japońskiego premiera Konoe. 12 maja 1941 roku po raz kolejny ostrzegł swoich mocodawców o koncentracji niemieckich dywizji, a 15 czerwca podał ostateczny termin rozpoczęcia działań wojennych przeciwko ZSRR. Poinformował władze radzieckie, że rząd japoński będzie przestrzegał postanowień układu o nieagresji, co potwierdziło możliwość wycofania z Dalekiego Wschodu 15 dywizji i skierowania ich do obrony Moskwy w krytycznym momencie wojny niemiecko-radzieckiej. 18 października 1941 został aresztowany razem z 35 agentami swojej siatki. Związek Radziecki nie wystąpił do władz Japonii o wymianę więźnia. Prawdopodobnie w 1944 roku został stracony. Z Berlina ważne informacje nadchodziły od Arvida Harnaka, pseudonim Korsykanin, wysokiego urzędnika Ministerstwa Gospodarki, współpracującego od lipca 1938 roku z radzieckim wywiadem, oraz od Haro Schulze Boisena, pseudonim Starszina, porucznika wywiadu Luftwaffe. Na podstawie dostarczanych przez nich materiałów rezydent radzieckiego wywiadu Aleksander Korotkow alarmował z Berlina 16 czerwca 1941 roku. Niemcy zakończyli szkolenie wojsk do ataku na Związek Radziecki i uderzenie może być spodziewane lada dzień. Bardzo poważne ostrzeżenia nadchodziły z Londynu, gdzie działało 5 agentów, którzy uzyskali dostęp do największych tajemnic rządu i wywiadu brytyjskiego. Kim Philby, Anthony Blunt, Cairn Cross i Guy Burgess oraz Donald MacLean przechwytywali tajne raporty wywiadu dla rządu Churchilla sporządzane na podstawie depesz niemieckich odszyfrowywanych w Bletchley Park. W wyniku ich działalności rezydent radzieckiego wywiadu mógł przesłać z Londynu do Moskwy w pierwszej połowie 1941 roku 7867 tajnych dokumentów brytyjskich dotyczących spraw politycznych i dyplomatycznych, 715 dokumentów wojskowych, 127 dotyczących spraw gospodarczych i 51 wywiadowczych. Między 1 stycznia a 21 czerwca 1941 roku Stalin otrzymał ze źródeł wywiadowczych ponad 100 raportów o zbliżającej się wojnie z Niemcami. Do ostrzeżeń nadsyłanych przez rezydentów wywiadu przyłączali się zagraniczni dyplomaci. Na początku czerwca 1941 roku ambasador Niemiec w Moskwie, hrabia Friedrich von der Schulenburg, goszcząc na obiedzie Władimira Dziekanozowa, radzieckiego ambasadora w Berlinie, poinformował go o zbliżającej się niemieckiej agresji. Powiedział: Hitler podjął decyzję o rozpoczęciu wojny ze Związkiem Radzieckim 22 czerwca i dodał: Zapyta mnie pan, dlaczego to robię? Zostałem wychowany w duchu Bismarcka, który zawsze był przeciwny wojnie z Rosją. Schulenburg został po zamachu na Hitlera aresztowany i stracony 10 listopada 1944 roku. Podobny los spotkał jego najmłodszego syna Fritza Dietloffa, wysokiego urzędnika policji na Śląsku, straconego za udział w organizacji zamachu na Hitlera. Stalin skwitował wiadomość o wypowiedzi niemieckiego dyplomaty bardzo krótko. Dezinformacja osiągnęła poziom ambasadorów. I tak reagował na wszystkie ostrzeżenia. Na marginesie raportu o informacjach pozyskiwanych od Schulzena Boysena napisał: Możecie posłać swoje źródło z niemieckich sił powietrznych do jego kurwy matki. To nie jest źródło, ale dezinformator. Podobna uwaga dotyczyła Zorgego. To dezinformacja od kłamliwego gówna, które urządziło się w małych fabryczkach i burdelach Japonii. Dlaczego zamykał oczy na zbliżające się niebezpieczeństwo i nie chciał dać wiary źródłom wywiadowczym, które pracownicy moskiewskiej centrali wywiadu NKWD i GRU oceniali jako najbardziej wiarygodne? Odpowiedź wydaje się bardzo prosta. Był to jeden z wielu fatalnych dla Związku Radzieckiego efektów wielkiej czystki przeprowadzonej na rozkaz Stalina w latach 1937-38. Wtedy radzieckie tajne służby poniosły największe straty ze wszystkich środowisk. Działalność wywiadu została całkowicie sparaliżowana. W 1938 roku trzej kolejni szefowie wywiadu zagranicznego, Abram Słucki, Zelman Pasow i Sergiej Spiegelglass, zostali zamordowani. Taki sam los spotkał większość rezydentów w miastach najważniejszych z punktu widzenia radzieckiego wywiadu – Londynie, Berlinie, Paryżu, Helsinkach, Wiedniu i Tokio. Najbardziej doświadczeni pracownicy wywiadu, którzy mieli na swoim koncie stworzenie bardzo aktywnych siatek szpiegowskich, zdobywających dostęp do największych tajemnic państw, w których działali, zostali wezwani do Moskwy i zginęli po torturach. Spustoszenia w wywiadzie były tak duże, że NKWD musiało zmienić sposób szkolenia nowych szpiegów, aby szybko zapełnić zwolnione miejsca. Do tego czasu rekruci przechodzili indywidualne szkolenia w tajnych mieszkaniach w różnych dzielnicach Moskwy i nie znali się nawzajem. To był dobry system, gwarantujący najlepsze wyniki, lecz dość powolny. 3 października 1938 roku NKWD utworzyło w Bałaszice pod Moskwą szkołę specjalnego przeznaczenia, tak zwany SZON. W pierwszych 3 latach jej działalności przeszkolono, zakwaterowanych w bardzo luksusowych warunkach, 120 adeptów sztuki szpiegowskiej. Tymczasem miejsce straconych rezydentów i szpiegów zajmowali ludzie niedoświadczeni, nie mający odpowiedniego przygotowania, popełniający najbardziej kardynalne błędy szpiegowskiego zawodu –